nikomu, ani v Panu, bratě, siostry. Brat zachęcił nás i mě, abyśmy zjeśli serca naše do góry. Kiedykolwiek mam usłużyć, przychodzą na pamięć słowa psalmisty Dawida: oczy moje podnoszę na góry, skąd by mi pomoc przyszła. Ale dziś podnoszę moje oczy nie tylko na górę, do niebios, o pomoc Pana, ale spoglądam na was, drodzy bracia i siostry, i oczekuję waszej pomocy. Jest mi to bardzo potrzebne. Pomoc tych, którym zechcę służyć. Tytuł i treść naszych rozważań ujęta jest w takim krótkim zdaniu: Jezus Chrystus, Syn Abrahama, Syn Boży. Zdanie to złożone jest z najprzedniejszych słów Pisma Świętego. Mowa o Słowie. O Słowie Pisma Świętego, które jest Słowem Bożym, które jest Słowem Pana naszego Jezusa Chrystusa i winno być Słowem, tematem naszych rozmów. Jezus Chrystus, Syn Abrahama, Syn Boży. Słowa ujęte w tym zdaniu ukazują nam najchwalebniejsze postacie, najchwalebniejsze istoty, o których wspomina Pismo Święte. Pan Bóg, wszyscy o tym wiemy, chwalebny w swojej majestacie, Jezus Chrystus, Jego Syn, nasz Pan, Abraham, Ojciec nasz, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, a według zapisów Pisma Świętego Ojciec całej ludzkości, wszystkich ludzi, tak mówi Pismo. Te trzy istoty, trzy chwalebne postacie łączy to, co mają ze sobą wspólnego. To jest ojcostwo. Ojcostwo Pana Boga. Ojcostwo Abrahama. I synostwo. Synostwo Jezusa Chrystusa to Syn Abrahama. I nasze synostwo przez przymierze z Bogiem, nasze synostwo względem wszechmocnego Boga. Pan Jezus, kiedy odbywał ostatnią swoją podróż z Wieczernika do Getsemane, to ten czas, tą drogę między innymi zajęła treść jego modlitwy. I wspomnę tylko krótki fragment tej modlitwy zapisanej w 17 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. A Pan Jezus między innymi powiedział tak: Ojcze, poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. To treść modlitwy Pana naszego Jezusa Chrystusa. O tym można by mówić wiele. Wspomnieć na głęboką troskę naszego Pana, troskę o Jego naśladowców. Ale zwróćmy uwagę, Pan Jezus zwraca się tymi słowami do swojego Ojca. I jeżeli chodzi o pierwszą część tej wypowiedzi, ten fragment krótki, no to powiemy dobrze, że Pan Jezus prosi swojego Ojca. Ale po co ta informacja? Czy ona była potrzebna Ojcu, że Ojcze, Twoje słowo jest prawdą? Dla kogo to zostało napisane? Dla tych, którzy wówczas żyli i dla nas, którzy dziś żyjemy, którzy tu jesteśmy na konwencji w Białogardzie. Kiedy tu jest hasło, aby Słowo Chrystusowe było naszym poświęceniem, to jest cel boskiego Słowa. to nie tylko to, żeby ono mogło nas napełniać, ale żeby to słowo mogło nas poświęcić. I powiem braterstwu, że często w mojej modlitwie wspominam, powtarzam tę prośbę, aby słowo, słowo Boże, słowo Chrystusowe było poświęceniem mojego serca. Mojego serca, mojego umysłu, aby było uświęceniem mojego życia. Daj Boże, aby to słowo było uświęceniem naszego życia. Kiedy odejdziemy stąd, weźmy te słowa z sobą i starajmy się o to, aby słowa, któreśmy tu słyszeli, uświęcały nas w naszej codzienności, w naszym życiu. Kiedy wracamy do treści naszych rozważań, to stwierdzamy, że taki był cel boskiego słowa, boskiego poselstwa, boskiego słowa o Abrahamie. Bo Pan Bóg napisał dużo w Piśmie Świętym, przekazał nam te słowa o Abrahamie. W jakim celu? Aby boskie słowo o Abrahamie uświęcało nas. Ale aby to słowo mogło nas uświęcić, to trzeba na to spojrzeć, trzeba to przyjąć, trzeba się temu przyglądnąć i to sobie przyswoić. Wiemy, że Abraham nie był Synem Bożym. Nie był i nie jest Synem Boga, ale wiemy, że Abraham będzie Synem Bożym. Nie tylko Synem Bożym, ale Abraham będzie synem, jest ojcem Pana Jezusa Chrystusa, ale przyjdzie taki czas, że Abraham będzie jego synem. Mamy na to dowody Pisma Świętego, których w tej chwili nie przypominam, dlatego, że mówię do tych, którym Słowo Boże nie jest obce. I dlatego niektóre fragmenty będę cytował, tylko niektóre fragmenty. Przyjdzie taki czas, że Abraham będzie synem Chrystusa, będzie synem Boga, a nie tylko Abraham, ale bardzo wielu, wielu innych. Nie raz wspominałem ten piękny zapis, natchniony zapis, bo całe Boże Słowo jest natchnione, ale niektóre zapisy Pisma Świętego to przemawiają do nas w taki szczególny sposób, ale pytanie, czy przemawiają? Zacytuję fragment proroctwa Izajasza, 51 rozdział, 2 werset. Ktoś powie, a myśmy to ciebie już słyszeli o tym. Tak, dobrze, żeśmy słyszeli, ja też chcę to słuchać. I Pan Bóg przez Izajasza mówi tak: spojrzyjcie na Abrahama, ojca waszego, i na Sarę, która was zrodziła. Ale takie słowo, jak tu, jakim zaczyna się to zdanie, spojrzyjcie na Abrahama. Co znaczy słowo spojrzyjcie? W naszym polskim języku to słowo może być odmieniane w różny sposób. I przypomina się mi się pewien kontrast, kiedy jechaliśmy pośpiesznym pociągiem na konwencję do Białogardu. To był pociąg pospieszny i z okien tego pociągu mogliśmy i spoglądałem na różne krajobrazy. Spoglądałem. A tu jest napisane, spojrzyjcie na Abrahama. Ale myśmy spoglądali na krajobrazy z pociągu pośpiesznego. Widzieliśmy zieleń, widzieliśmy zboża. A jeżeli jeszcze rozmijaliśmy się z pośpiesznym pociągiem jadącym w przeciwnym kierunku, tośmy też mogli spoglądać na ten pociąg. Ale cośmy widzieli? Prawie nic. Czy chcę to przedstawić jako kontrast w umiejętności, w zdolności naszego wzroku. Szczególnie umiejętności spoglądania w tym przypadku na Abrahama. Ale nie tylko. Słowo Boże jest bardzo obszerne. Jest wszystko w nim napisane, co nam jest potrzebne do zbawienia i do pobożności. Jeżeli są pewne braki, to te braki są tylko w nas, w naszym wzroku, w naszym słuchu, w naszym posłuszeństwie, w braku tego, o czym często wspominamy. Kiedy mówimy o Słowie Bożym zaadresowanym do nas, o Abrahamie, to przypomina mi się takie przykre przeżycie, bardzo przykre przeżycie. Być może godziłoby się o tym zapomnieć, ale mi trudno. Ktoś kiedyś, mówiąc o Abrahamie w swoim wykładzie, przedstawił i zwracał uwagę słuchaczy na błędy i wady Abrahama. Z przykrością to mówię. Z boleścią to mówię. Przypominam sobie, kiedy była zaśpiewana pieśń po modlitwie Amen, podszedłem do niego, mówię: bracie, nigdy tego w życiu nie powtarzaj. Nie mów o błędach i pomyłkach Abrahamowych. Czy znajdziemy dowód w Piśmie Świętym, jakąkolwiek wzmiankę o słabościach Abrahamowych? Na szczęście tego nie ma. To jest błogosławieństwo. Może w związku z tym, ale dlaczego tak może być i tak bywa, może w naszym życiu? Dlatego, że nasze drogi, przepraszam, nie nasze, oby nie były nasze, ale boskie drogi, boskie myśli są inne niżeli myśli ludzkie. I może dobrze będzie zacytować ten fragment, aczkolwiek to wczoraj było wspomniane, ale tu jest bardzo ważna i bardzo cenna lekcja. To jest 55 rozdział proroka Izajasza. To jest zaadresowane do narodu izraelskiego. Tak, do narodu izraelskiego, względem którego Pan Bóg miał pewne żale, pretensje, zastrzeżenia do ich sposobu postępowania i wykazuje, skąd bierze się ta różnica. I Pan Bóg mówi: bądź zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan. I spotkałem taką informację, że te słowa nie są zaadresowane i nie powinny być zaadresowane do nas. Bo boskie drogi to boski sposób postępowania. I te boskie drogi winniśmy zrozumiewać i przyjąć i starać się zrozumieć i przyjąć to, co Pan Bóg nam przekazuje. A boskie myśli to boski plan zbawienia. Czy my nie chcemy tak widzieć, tak myśleć, iść tą drogą, którą przedstawia nam Pan Bóg? Oczywiście ta droga nazwana jest wąską drogą, ale w wieku ewangelicznym to jest od Pana Boga taka droga ukierunkowana, przedstawiona, i taki powinien być nasz sposób myślenia. Chciałbym wspomnieć może taką ogólną lekcję, bo czytając niektóre artykuły brata Russella, to mam pewne takie podsumowanie spostrzeżeń. Podsumowanie spostrzeżeń i jak gdyby ukierunkowanie mojego wzroku, a dałby Bóg, aby to było ukierunkowanie naszego wzroku. A może najwięcej braci starszych, braci diakonów. Starajmy się, aby było tak, jak napisał brat Russell. Boski punkt patrzenia powinien być naszym punktem widzenia. Boski punkt patrzenia. Tak jak Pan Bóg patrzy, i jeżeli czytamy Słowo Boże o Abrahamie, to jeżeli będzie to czytał człowiek, to na pewno znajdzie wiele rzeczy, z którymi człowiek się nie może pogodzić. Człowiek się nie może pogodzić. Ale my winniśmy zrozumieć, że to jest, że Pan Bóg patrzył na Abrahama ze swojego punktu widzenia, po swojemu, tak jak Pan Bóg to widział. Starajmy się i my to widzieć. To jest fragment z 5 tomu, strona 410. Kolejny cytat, bardzo krótki, z biblijnego punktu zapatrywania. Czy my staramy się o to, żeby treść niektórych wersetów, poszczególnych wersetów, patrzeć i rozumieć je z boskiego punktu zapatrywania. Przyjąć słowo i naukę tego słowa, taką naukę, jaką Pan Bóg nam chce przekazać. Boski punkt zapatrywania, abyśmy na to mieli patrzeć. Kolejny fragment. Gdy poznajemy sprawy z boskiego punktu zapatrywania. I znów boski punkt zapatrywania. Czy my tak patrzymy zawsze? A czy może patrzymy tak, jak mnie się podoba? A ja tak rozumiem? A ja to tak? A ja to tak? Wyhamujmy. Taki sposób patrzenia. Prawdziwy punkt widzenia, prawdziwy punkt patrzenia to boski punkt widzenia. Widzieć sprawy tak, jak Pan Bóg je nam przedstawia. I właśnie tu fragment, o którym pisał prorok Izajasz. Pismo Święte zachęca nas, abyśmy byli prowadzeni Duchem Bożym. I to właśnie właściwe, prawidłowe, boskie spoglądanie na zapis Pisma Świętego są tym i wtedy będziemy prowadzeni Duchem Bożym. Z boskiego punktu widzenia, z punktu widzenia Pisma Świętego, okup to najważniejsza nauka. To no fragment wyrwany z pośrodku wielu innych zdań. Czy umiemy tak patrzeć, tak czytać, tak widzieć treść Pisma Świętego? Co jest najważniejsze? Oczywiście poznanie zrozumienia Pana Boga, ale tu jest mowa, tu jest przede wszystkim podstawą naszej społeczności i w ogóle społeczności z Bogiem, to jest okup, który również przedstawiony, pokazany był w boskim postępowaniu z Abrahamem. Kiedy czytamy to, wracamy do tego zdania, spojrzyjcie na Abrahama, ojca waszego, to dlaczego patrzeć na Abrahama? Spotkałem kilka takich ciekawych zapisów, które początkowo mnie zdumiały. Brat Russell pisze tak. Inaczej. Brat Russell kilka razy wyraża myśl, że Abraham przedstawia Pana Boga. Początkowo było mi to trudno powiedzieć na to amen. To napisał brat Russell. I nad tym się zastanawiałem. Abraham przedstawia Pana Boga. W innym miejscu Abraham to obraz Pana Boga. Abraham jest typem Pana Boga. Zwykle w naszej społeczności przyjęliśmy taki zwyczaj, myślę, dobry zwyczaj, że to, co było zapisane w Starym Testamencie, wydarzenia historyczne są obrazy, typy, figury, rzeczy, które miały mieć miejsce w przyszłości. Ale jeżeli chodzi o Pana Boga, o którym tu mowa, to przecież istnienie Pana Boga nie ma początku ani końca. Czy Abraham, który był powołany wiele, wiele później, czy może nam ukazywać i przedstawiać Pana Boga? Tak. Dlaczego i w jakiś sposób? To jest prosta odpowiedź. Dlatego, że człowiek nie może widzieć Pana Boga. I w tej sprawie takie krótkie może sprostowanie naszych sposobu naszego wyrażania. Niektórzy mówią, że Pan Bóg nie może okazać się człowiekowi. To jest niewłaściwy sposób wyrażania, określania. Czy Pan Bóg nie może pokazać się człowiekowi? To człowiek nie może widzieć Pana Boga. To jest odwrotne postawienie słów. I tak winniśmy to widzieć. Człowiek nie może widzieć Pana Boga, aby pozostał żyw. I dlatego, że nawet członkowie Kościoła w wieku ewangelicznym nie mogą widzieć Pana Boga. Choć sam Filip mówi do Pana Jezusa: Panie, ukaż nam Twojego Ojca. Pan Jezus mówi: Filipie, jeżeli patrzysz na mnie i widzisz mnie, to tak jak gdybyś widział Ojca. To jest głębokie znaczenie tych słów. Wynika z tego, że Filip jeszcze Pana Jezusa nie widział, choć przeżył z Nim pewien okres czasu. Czy my poznajemy Pana Boga poznając i patrząc na Abrahama, ale nie tak w pośpiechu, ale przez zastanowienie się nad tym, co Pan Bóg chciał nam przekazać. Spójrzmy, w jaki sposób Pan Bóg ukazuje się nam przez swój sposób postępowania z Abrahamem. Są takie szczegóły godne naszej uwagi. Imię Abraham i taki człowiek to był tylko jeden jedyny. Ja nie spotkałem. Nie wiem, czy może historia świecka gdzieś tam notuje jakiegoś Abrahama, ale Pismo Święte nie notuje. Tylko tego jednego. I mamy napisane właśnie w tym wersecie: spójrzcie na Abrahama, żem go jednego wezwał i pobłogosławiłem mu. Pan Bóg podkreśla Abrahama jako jednostkę. On jeden, jedyny Abraham. Mało tego, a przecież imię Abraham to imię, czy dziś powiedzielibyśmy nazwisko, ale imię to Pan Bóg postanowił. Był kiedyś Abram, a Pan Bóg mówi: będziesz Abrahamem. I to ma swoje znaczenie. Wyjątkowo i tylko. Często mówimy i posługujemy się takim wyrażeniem, określeniem: przymierze abrahamowe. Dobrze, przez to rozumiemy, ale ściślej mówiąc, to było przymierze Pana Boga uczynione z Abrahamem. I przy tym są pewne okoliczności, o których wiemy. Przymierze abrahamowe, czy przymierze Boże, to było tylko z Abrahamem, tylko takie jedynie i z nikim więcej. To jest wielka sprawa. Wyrozumiewamy z Pisma Świętego, że my jako członkowie klasy Kościoła kształtujemy się, rozwijamy się. Cały Kościół od początku aż do końca wieku Ewangelii jest kształtowany, rozwijany w łonie przymierza abrahamowego, w łonie przymierza boskiego, które były czynione tylko takie, to tylko z Abrahamem. W związku z tym przymierzem Pan Bóg uczynił Abrahamowi przysięgę. Cóż to znaczy? Wszechmocny Stwórca, najwyższa istota, skłania się, daje obietnicę i obietnicę tą stwierdza swoją przysięgą. A nie mając przez kogoś większego przysiąc, nie było takiego, na kogo by można było przysięgać. Pan Bóg przysięga przez samego siebie. To wielka, wspaniała rzecz. Nie tylko, że przysiągł przez samego siebie, ale treść tej przysięgi jest jedną jedyną i uczynioną jest tylko Abrahamowi. Ale czy tylko? A daj Boże, aby to było i nam. Pan Bóg powiedział: będziesz ojcem wielu narodów. A my tak często powtarzamy: Ojcze nasz. A więc Pan Bóg w wieku ewangelicznym, ojciec nasz, bo tak nas nauczył nasz Pan. Ale przyjdzie taki czas, że prawo istnienia będą mieli tylko ci, którzy z serca będą mogli powiedzieć do Pana Boga: Ojcze nasz. A w jaki sposób to będzie?
Przez przymierze
Abrahamowe, przez w związku z nowym przymierzem, które, przez które Abraham będzie ojcem wielu narodów i wielu ludzi, wszystkich ludzi. Sumując ten fragment, możemy powiedzieć, że Abraham to człowiek, przez którego Stwórca przekazuje nam swoją wolę, swój sposób postępowania. Przez Abrahama Pan Bóg przedstawia nam samego siebie. Im lepiej, im bliżej, im dokładniej spoglądamy na Abrahama, to tym lepiej, tym dokładniej możemy zobaczyć Pana Boga, naszego dobrego Ojca. A więc wspomnieliśmy, że Jezus Chrystus to syn Abrahama. Bardzo ciekawy fragment. Przyznam się, że mimo wielu lat czytania niedawno zauważyłem pewien szczegół, który jest dla mnie wielkim błogosławieństwem. I pytanie, czy ktokolwiek z nas, bracia, siostry, a może bracia starsi, czy umielibyśmy dać odpowiedź na pytanie, jakim zdaniem, jakimi słowami rozpoczyna się Księga Nowego Testamentu? Ale nie czas na pytania. Cytuję z Biblii Gdańskiej, pierwszy rozdział, pierwszy werset Ewangelii według świętego Mateusza. Jest to księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Jeżeli ktokolwiek chciałby dyskutować odnośnie synostwa Jezusa Chrystusa względem Abrahama, przecież był synem Bożym. Ale Pan Bóg tak postanowił, że Jezus Chrystus, szczególnie w przypadku Jezus, to syn Abrahama. Ale tu zauważmy to. W pierwszej kolejności ewangelista Mateusz przedstawia i zwraca uwagę na Dawida jako ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. W drugiej kolejności wymienia Abrahama. Ale gdy zwróćmy uwagę na werset szósty. Przepraszam. A Jesse spłodził Dawida, króla. No przepraszam. Mam notatkę, zagubiłem. W każdym razie już w drugim wersecie ewangelista Mateusz w pierwszej kolejności przedstawia nam Abrahama, a Dawida dopiero w późniejszych wersetach. A więc Abraham to ojciec Jezusa, ojciec Pana Jezusa. To ma swoje znaczenie i to wskazuje na rodowód Jezusa Chrystusa jako syna Abrahamowego. Pan Jezus, Syn Boży, Syn Marii, to syn Abrahama. Z innych zapisów Pisma Świętego wiemy, że synostwo naszego Pana względem Abrahama, względem ojcostwa Abrahama, jest podwójne. Człowiek Jezus, syn Abrahama, i Chrystus, pomazaniec, istota duchowa, nowe stworzenie, to też syn Abrahama, ale syn Abrahama przez kosztowne obietnice. Znaczenie: być Jezusem, to wskazuje nam na dzieło odkupienia. Bo aby okup mógł być dokonany, zrealizowany, potrzeba było, aby nasz Pan był człowiekiem, Jezusem. Być Jezusem to okup, a być Chrystusem to jest niezbędne, konieczne. To zrealizowanie błogosławieństw płynących z okupu i
inaczej realizowanie błogosławieństw wypływających z tego wielkiego dzieła. Nasz Pan Chrystusem, to jest pomazańcem, był od chrztu. Ale już kiedy Pan Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim, to aniołowie mówili do pasterzy: idźcie tam, bo się wam dziś narodził Chrystus Pan. A więc według boskiej woli, według zarysu boskiego planu, to Pan Jezus był Chrystusem już od swego narodzenia, aczkolwiek pomazanie otrzymał dopiero tam, gdy wyszedł z wód Jordanu. Pominiemy niektóre szczegóły i zwrócimy uwagę na Chrystusa jako chwalebną postać. Chrystus, Mesjasz, pomazaniec, to syn Abrahama. Drodzy bracia i siostry, bardzo istotną i ważną sprawą jest to, być może, że my wszyscy o tym wiemy, ale za mało to bywa podkreślane i za mało to słowo przenika do naszego wnętrza, że Chrystus, Mesjasz, pomazaniec, syn Abrahama, to nie tylko jednostka, nie tylko jednostka, ale głowa i jego ciało składające się ze 144 tysięcy członków. To, co Jan Chrzciciel widział tam na wyspie Patmos, widziałem. A na górze Syłońskiej stał baranek, a z nim 144 tysiące. Tam nie jest wspomniane o członkostwie, ale to jest bardzo istotna sprawa. Aby to uzasadnić, kiedy ktoś postawił mi takie pytanie: a skąd masz na to dowód, że członkowie, że Kościół to są członkami ciała Chrystusowego? Apostoł święty Paweł, który był przeniesiony aż do trzeciego nieba, te sprawy rozumiał bardzo dokładnie. I to, co było nam potrzebne wiedzieć, to nam przekazał. Zwróćmy uwagę na fragment listu apostoła Pawła do braci w Efezie. Drugi rozdział, czytamy 13 werset, tylko fragmenty. Ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzyście niekiedy byli dalekimi, staliście się bliskimi przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, który oboje jednym uczynił. Jednym. Ale kim jednym? Kto jest ten jeden? I średnią ścianę, która dzieliła, rozwalił. I nieprzyjaźń, to jest przymierze zakonu, który zależał w ustawach, skaził przez ciało swoje, aby z dwóch stworzył w samym sobie jednego nowego człowieka. Czy bracia, którzy usługujemy, czy bracia, siostry, którzy staramy się to zrozumieć, mówimy o wysokim powołaniu, mówimy o Kościele, mówimy o naśladowaniu Pana Jezusa Chrystusa, ale zdajmy sobie z tego sprawę, że naśladowanie Chrystusa to członkostwo w Jego ciele, być członkami Jego ciała. O tym pisze apostoł święty Paweł. I w tym kierunku była działalność samego Boga. Pojednał obydwóch w jednym ciele, jedno ciało. Pojednał z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń przezeń. Apostoł święty Paweł napisał to ze względu na sytuację, która wówczas istniała. Bracia z Żydów mieli duże trudności, aby przyjąć braci z pogan jako swoich współbraci, jako swoich współczłonków. Dzisiaj my nie mamy tej trudności. Dziś jest trudność inna. Dziś jest trudność, która powoduje pewne nieprzyjemne sytuacje, jest różnica między generacjami. Są młodzi i starzy. Kiedy patrzymy, kiedy bierzemy z tego przykład, apostoł święty Paweł starał się, aby tą różnicę, że Pan Jezus tą różnicę zlikwidował między Żydami a poganami. I to się stało. Czy zniknie różnica międzywiekowa? Pytanie. I pozostawiam to pytanie, bracie i siostro. I tym młodym, i nam, sędziwym. Pismo Święte nie daje podstawy do różnicy, do jakiegokolwiek spoglądania i dostrzegania różnicy międzywiekowej. Od początku wieku ewangelicznego, przez zapisy, jakiekolwiek sugestie nie spotkałem, nie znalazłem podstawy do tworzenia różnicy międzywiekowej. Że młodzi potrzebują być sobą, a starzy sobą. Czy Biblia to uzasadnia? W moim pojęciu, drodzy bracia i siostry, nie. Od dzieciństwa, i apostoł, to już wczoraj było wspomniane, że dzieci poświęcone są przez swoich poświęconych, ofiarowanych rodziców. Nawet żona przez męża, mąż przez żonę. Ale gdzie? W naszej społeczności. A gdzie ta społeczność? Gdzie jest podstawa, grunt tej społeczności? Drodzy braterstwo, pamiętajmy o tym, młodzi i starzy, że to jest, że zbór, zbory, zgromadzenia to boska instytucja i nie ma innej. Od dzieciństwa do sędziwości, do śmierci być członkiem zboru, zgromadzenia. I to co bracia... No tak, to mogę powiedzieć, bracia starszej generacji, odpowiadając na pytanie, co ty czyniłaś, że dzieci twoje się poświęciły, ofiarowały? Jaka to była działalność, jaki to był sposób? Pamiętamy wczorajszą odpowiedź siostry. Zbór, zgromadzenie. To był czynnik i czynność, działalność zboru społeczności bratniej w naszym zgromadzeniu. I trudno szukać przykładów, że młodzież może kształtować się inaczej niż w zgromadzeniu. I Pan Jezus uczynił nas jednym. Chrystus, Mesjasz, zresztą o to wspomnieliśmy. I może jeszcze dla uzasadnienia tej sprawy zacytuję wspaniały werset słowa świętego Pawła, też z listu do Efezjan, gdzie jest wspomniane, że to jest pierwszy rozdział, końcowe wersety. Gdy apostoł Paweł mówi, że wszystko poddał pod nogi Jego, a Onego dał za głowę nad wszystkim Kościołowi, Kościołowi, który jest ciałem Jego. Za głowę Kościołowi, który jest ciałem Jego i pełnością Jego, pełnością tego, który wszystko we wszystkich napełnia. I jeszcze krótki fragment tyczący, uzasadniający konieczność być członkiem zboru, być członkiem zgromadzenia. W tym samym liście ten sam apostoł mówi, że taką jest boska wola, a iżbym objaśnił wszystkim, jakaby była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, aby teraz przez zbór wiadoma była wszystkim, wiadoma była księstwom i mocą na niebiesiech rozliczna mądrość Boża. Drodzy braterstwo, kształtowanie Chrystusa, kształtowanie ciała Chrystusa przez zbór to jest święta sprawa. Tego nie unikniemy i nie można inaczej, nie można tego pozostawić. Chrystus to postać zbiorowa i warunkowa. Kiedykolwiek czytamy choćby tylko Pismo Święte, ale nie tylko, zwróćmy uwagę, a może niektórzy z młodzi zadadzą sobie taki trud, ile razy i gdzie jest napisane takie jedno krótkie słowo. Jeżeli jesteście. Co to znaczy? Jeżeli jesteśmy, to można być i nie być. I pytanie, czy ja jestem? Często stawiam sobie to pytanie. A o co chodzi? Czym jestem? Jeżeli jesteście Chrystusowi. Jeżeli jesteśmy Chrystusowi. Bo można być i nie być. Jeżeli jesteśmy Chrystusowi, to jesteśmy potomstwem Abrahama. I takich zapisów, takie zapisy można mnożyć. Tacy będą usprawiedliwieni przez krew Jego, są ofiarowani przez Niego jako członkowie Jego samego, a ich krew, to znaczy śmierć, bywa uznana jako część krwi Chrystusowej i są poczytani jako umarli z Nim. Często mówimy, że warunkiem naszej społeczności z Bogiem, warunkiem członkostwa w Kościele, w Jego ciele, to jest pozbycie się swojej głowy, a przyjęcie za głowę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale w jaki sposób to można uczynić? Tylko w taki, jeżeli przyjmiemy treść i naukę Pisma Świętego. Kiedykolwiek jest mowa o Chrystusie, a może nie tylko kiedykolwiek, ale między innymi, gdy jest mowa o Chrystusie, to wiele razy wspomniane jest o cierpieniach Chrystusowych. Na przykład, jeżeli cierpimy z Chrystusem. I taka ogólna nauka o ucierpieniach ciała Chrystusowego przedstawiona jest w Wielkanocnym Kielichu. I względem tego są bardzo cenne zapisy, informacje Pisma Świętego, Świętego Pawła i również brata Rasla. Jeśli z Nim cierpimy, cierpienia Chrystusowe są warunkiem uczestniczenia i korzystania z przyszłej chwały. Cierpienia Chrystusowe, cytuję fragment, cierpienia Chrystusowe, które tyczyły głowy, zakończyły się na Kalwarii. Cierpienia Chrystusowe, które tyczyły głowy, zakończyły się na Kalwarii. Lecz cierpienia, uciski i uciski członków Jego ciała trwają nadal. Uciski Chrystusowe, uciski członków Jego ciała trwają nadal. I tu jest taki krótki zapis, to jest tajemnicą dla wielu. Czy cierpienia, ucierpienia Chrystusowe nie są dla mnie tajemnicą? Oby nie były. Wtedy będzie tak, jakby się Panu podobało. Chrystus, i to są takie jak gdyby potrójne spojrzenie na naszą społeczność z Panem Bogiem przez członkostwo w ciele Chrystusowym. Chrystus to nie tylko nasz Pan, On sam, ale i 144 tysiące członków Jego ciała. To jest mistyczny, wielki Mesjasz, kapłan, król, prorok, Kościół wieku ewangelicznego. Członkowie Chrystusa, członkowie Jego ciała, mówiąc tak bardziej zwięźle, to członkowie Kościoła, to członkowie ciała Chrystusowego. To boskie wielkie dzieło wieku ewangelicznego i nie jest jeszcze zakończone. Wczoraj brat z tego miejsca wspominał do tych, którzy wstępowali na tą boską ścieżkę poświęcenia. I znów słowa świętego Pawła. A jeżeli jesteśmy Chrystusowi, troszkę inaczej. Tam było, a jeżeli jesteśmy w Chrystusie, a tu, jeżeli jesteśmy Chrystusowi, to pytanie zabierzmy z sobą. Każdy dla siebie osobiście. I wiele poczynań naszych, braci usługujących i wielu innych, braci i sióstr, stawiajmy sobie to pytanie. Czy jestem Chrystusowy? A jeżeli tak, to jesteśmy potomkami Abrahama. bardzo ciekawe zdanie. To jest jeden fragment, jedno spojrzenie na Pana naszego, na Chrystusa. Na Chrystusa, w którym jest Kościół. I bardzo ciekawe zdanie bratesku zacytuję, godne uwagi, i może to spowoduje nasze zdumienie. Bratesek napisał, i to jest nadal tajemnicą dla wielu, że Chrystus w ciele jest dotąd na ziemi, jest tajemnicą dla wielu. Czy możemy to przyjąć, że Chrystus w ciele jest jeszcze na ziemi? To można, to jest bardzo proste i bardzo łatwo to uzasadnić. Wspomnijmy na dni pierwsze Kościoła tu na ziemi, kiedy Saul z Tarsu powiedział takie, postanowił sobie za cel zlikwidować, zniszczyć naśladowców Chrystusa. W tym celu udał się do Damaszku. I kiedy w takim swoim zamiarze już zbliża się do tego miasta, naraz oświeca go światłość, jaśniejsza niż słońce w południe. Saul pada na ziemię i słyszy głos: Saulu, Saulu, dlaczego ty mnie prześladujesz? Przepraszam za ton, za akcent, bo nie umiem sobie wyobrazić, jakim tonem Pan Jezus to wypowiedział i jaki ton, jaki głos, jaki akcent usłyszał Saul z Tarsu. Ale treść jest jedna. Dlaczego ty mnie prześladujesz? I Saul, leżąc na ziemi, pyta: Panie, a kto ty jesteś? I Pan odpowiada: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. To wystarczyło. Saulowi to wystarczyło. Wtedy Saul pyta: Panie, Panie, co ja mam uczynić? I bardzo ciekawy sposób działalności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Idź tam do Damaszku i tam ci powiedzą. A więc Pan nasz w swoim majestacie nie informuje przyszłego apostoła, przyszłego członka swojego ciała. Posługuje się człowiekiem. Ileż to razy z przykrością słuchamy, że jeżeli, aż powiem dokładnie, jeżeli ktoś się powołuje się na to, co pisał brat Russell, a przecież to człowiek pisał, ale ten, który to kwestionuje, czy nie jest człowiekiem, o wiele mniejszym, i kwestionuje wypowiedzi tego, który był dużym człowiekiem. Ale Pan Jezus posłał Saula z Tarsu, tego, o którym wiedział, o którym Pan Jezus wiedział, że będzie jego naśladowcą, będzie członkiem jego ciała, posyła go do takiego człowieka, który miał pewne obawy względem tego, ale Pan te objawy rozproszył. To jest podstawą, i zacytuję niektóre fragmenty, co napisał brat Russell. I cytuję: Pan wciąż jeszcze jest w ciele, reprezentowany w swoich, w członkach swojego ciała, w swoich wiernych naśladowcach, którzy mogą być uznawani za członków jego ciała, członkowie nóg pańskich. A co nam to przypomina? O jako błogosławione są nogi tego, który pocieszne rzeczy zwiastuje. I to jest proroctwo o członkach Chrystusowych, żyjących przy schyłku wieku ewangelicznego, to znaczy o nas. Kiedy cytujemy, może koniec tego fragmentu, a dokąd ci znajdują się w ciałach ucierpienia Chrystusowe w ciele, wciąż się dokonują i dopełniają się, i nie dopełnią się prędzej, aż ostatni członek ciała zostanie uwielbiony. I tu jest werset słowa apostoła Pawła z listu do Kolosan: dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych. Ktoś mówi, to Pan Jezus nie dopełnił, to potrzeba, żebyśmy dopełniali. Krótka odpowiedź: takim jest boskie zarządzenie. Ale może podsumuję ten fragment takim zdaniem na wstępie, że tajemnicą jest, tajemnicą nadal pozostaje dla wielu, to, że członkowie klasy kościoła uczestniczą w pańskiej ofierze za grzech przedstawionej w kielichu. Uzasadnienie tego stwierdzenia jest w takim oto fragmencie. To jest bardzo cenna lekcja. Te słowa dla mnie, drodzy braterstwo, są bardzo kosztowne i bardzo, bardzo wartościowe. I to jest przestroga. To jest nauka. Ktokolwiek nie może dojrzeć tego, że członkowie prawdziwego Kościoła w obecnym czasie są członkami ciała Chrystusowego, ten nigdy nie zrozumie, jak Kościół może uczestniczyć w pańskiej ofierze, przedstawionej w jego kielichu. Pańska ofiara przedstawiona jest w jego kielichu, który pił sam Pan, podał uczniom i mówi: pijcie z tego wszyscy. Nie tylko wszyscy apostołowie, nie tylko wszyscy wówczas żyjący członkowie Kościoła, ale wszyscy aż do ostatniego członka klasy Kościoła. Pan Jezus przy ostatnim wieczerzy, skosztowawszy najpierw nieco wina ze swego kielicha, podał ten sam kielich swoim uczniom, mówiąc: to jest krew moja Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Pijcie z tego wszyscy. Nie tylko, że nasz Pan pił najpierw sam z tego symbolicznego kielicha, zanim podał go uczniom, lecz pił także aż do ostatniej kropli, aż do końca. Jest jeden kielich hańby, boleści, upokorzenia, samozaparcia na korzyść drugich. O trudnościach tych mistrz wyraził się jako o kielichu, który nalał dla niego sam Ojciec. Cośkolwiek z tego pozostawił i nam, abyśmy mogli mieć przywilej uczestniczenia w jego cierpieniach. Może pozostawię niektóre fragmenty, ale spróbuję podsumować takim oto zapisem. Słowa apostoła świętego Pawła, zapisane w liście do zboru w Rzymie, a zapisane tym samym i do nas przyszło, czytamy. I apostoł Paweł pisze tak: wzięliśmy ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze. A tenże duch oświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Kiedyś ktoś mi się pyta tu na podwórku: bracie, ale jakie mamy świadectwo? Co jest dla nas świadectwem, że mamy Ducha Bożego? Czy zadawaliśmy sobie takie pytanie? A godzi się postawić. Świadectwem tego, że jesteśmy prowadzeni Duchem Bożym, świadectwem tego, że mamy Ducha Bożego, jest nasze rozwijanie się jako nowych stworzeń. Ale czy to widać? Tak, to widać. To widać. To słychać. To można wiedzieć o tym. Dlatego, że mamy narządy zwane słuchem, mamy narządy zwane okiem, i aby Słowo Chrystusowe przenikało i obfitowało w nas, to trzeba mieć słuch, aby słyszeć. Trzeba, aby Słowo Boże przenikało, napełniało nas obficie, to trzeba umieć czytać. Czy my dużo czytamy? A jeżeli czytamy, no nie wiem, nie mówię o tym, co czytamy, ale jeżeli czytamy Słowo Boże, czy widzimy i przyjmujemy nauki tak, jak one są napisane? Wołamy Abba, to jest Ojcze, i tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, kiedy mamy świadectwo, że zrozumiewamy niektóre szczegóły prawdy, słuchamy tego, co mówią bracia, które nas nauczają. Jest to świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I znowu, kolejny zapis. A jeżeli, właśnie jeżeli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. dziedzicami wprawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeżeli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Amen.